Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Maromica. Komendant Daniłowicz i jego zastępca Jelkin natychmiast zaopiekowali się nami. Prócz nas cały jeszcze transport był innych Polaków. Dano nam duży pokój, w którym mieliśmy mieszkać my i rodzina państwa Pytlarzów. Do naszego baraku dano tylko Polaków. Kiedy w obozie trochę się uspokoiło, po ulokowaniu nas udaliśmy się do stołowni na obiad. Może tylko pierwszy i ostatni raz. Po kilku dniach wszystkim dorosłym i młodzieży dano pracę. Za tydzień mnie i Jadzie zapisano do szkoły. Ja uczęszczałam do klasy trzeciej, Jadzia do drugiej, naturalnie powszechnej. Chleb mogłyśmy dostać. Ze stołowni dostawało się tak zwane tałony, blaszki, za które dostawało się żądaną potrawę. Zupę z odrobiną kartofla. Ja miałam wiele koleżanek, z których najbardziej kochałam Irkę Chojnacką i Danusię Kucię-Bównę. Irka była brunetką, bardzo ładna, a Danusia ciemną blondynką. Obie miały piękne warkocze. Obie miały jeszcze rodzeństwo i rodziców. Irka miała trzech braci, najstarszy Mietek, Mieczysław, Edward, a najmłodszy Julian, Adamka Jerzego, Witolda i małego Krzysztofa. Wszystkie trzy zaprzyjaźniłyśmy się szczerze. W klasie siedziałyśmy razem. Na imię naszej nauczycielce było Aleksandra, ale wołano ją Szura. Bardzo ją lubiłyśmy, a ona również nas kochała jak swoje dzieci. Zima bladła. Piekielne mrozy uciekły, pozostawiając po sobie ślady, które przejawiały się w ściekających zewsząd wodach. Zza lasu dość często wyglądało roześmiane słońce. Chłodnymi swymi promieniami osuszało zwolna ziemię i łzy Polaków. Byliśmy głodni, stale głodni. Tatuś pracował w lesie przy ścinaniu drzew. Nieraz, niosąc obiad, siadałam na stosie kory obok tatusia i z ciekawością patrzyłam na liczne stosy starannie poukładane w kubiczne metry drzew. Las jeszcze tonął w śniegu. Patrzyłam też z uwagą, jak inni w tej chwili, kiedy tatuś jadł obiad, podpiłowywali stare, potężne drzewa, które waliły się jak piorun z hukiem na ziemię. Z największą rozkoszą patrzyłam na rozśpiewane ptaki i pokochałam je tym więcej, że one śpiewem swoim uprzyjemniały i skracały pracę tak ciężką, niewspółmierną do sił wycieńczonych robotników polskich. Później zabierałam naczynie, żegnałam się z tatusiem i odchodziłam. Na drodze stanęłam jeszcze, by ujrzeć harującego ojca. Ale nie zobaczyłam, gdyż łzy utkały mi niewidzialną zasłonę. Rozpłakałam się na głos. Tak do pasa w śniegu, rozkaszlony musi tak ciężko pracować. Poskarżyłam się milczącym sosnom, które, wysłuchawszy mnie, zaszeleściły swymi igiełkami. Poszłam dalej. Tatuś już był ode mnie daleko. Rozmowy i huk drzew ucichły. Tylko gdzieś daleko, w przeciwnym kierunku, drgało echo żałosnej, jakby nieznanej pieśni. Ktoś na pewno, dźwigając drzewa, skarżył się, a może płakał w jej tonach. A może i mój tatuś też nuci ze skargą, ale ja już nic nie słyszę. Zamyślona weszłam do domu i milcząca usiadłam przy oknie. Kiedy noc cały świat otuliła swym czarnym, żałobnym płaszczem, wtedy wrócił z całodziennej pracy tatuś. Po kolacji kładliśmy się spać. Kolacja, kromka chleba i kipitok. Ciepła woda. Sen na strudzone powieki tatusia pierwszy kładł delikatny welon i zasłaniał oczy. Usypiał już. A po nim z kolei do wszystkich mnie minął. Księżyc ciekawie zaglądał w okna. Uśmiechał się do nas. Bladymi promieniami oświecał uśpionych i patrzył z nieustającym zdumieniem na duże, perłowe łzy na twarzy mamusi. Śpi, szepnął mi ktoś do ucha. Usnęłam. Około godziny 12 w nocy obudziło mnie dzikie stukanie do drzwi. Po chwili stanęła pośrodku pokoju sylwetka człowieka. No któż, naturalnie, że dziesiętnik Suja jak zwykle przychodzi, by obudzić tatusia i pana pytlarza na pogrózkę. Tak było ciągle. Czy to czarna noc, czy śnieżna zawierucha, czy słota, szli nasi ojcowie na ich rozkaz. Rodzina państwa pytlarzów była nawet liczna. Składała się z 5 dzieci, a więc najstarszy był Konstanty, 16 lat, następnie Stanisława, Józefa, Kazimierz i Zofia, 4 lata. Żona pana pytlarza pracowała w lesie. W obozie naszym wkrótce założono ochronkę dla małych dzieci, jasła, w której pracowały 2 Polki jako opiekunki. Właśnie szczęście owo padło na moją siostrę Cesię i jeszcze jedną pannę, jej przyjaciółkę. Zosia państwa pytlarzów była właśnie też przyjęta do owej ochronki, co przyniosło wielką ulgę rodzinie w odżywianiu. Szare, pełne troski dni upływały. Z nimi zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Tatuś został przydzielony do budowy. Praca ta dla niego była lżejsza, niżli praca w lesie. Częściej mój kochany tatuś już się uśmiechał. Częściej wychodził z nami na przechadzki. Kiedy otrzymywaliśmy listy z Polski, to tatuś wtedy na chwilę zapominał, że jest daleko, na Sybirze, w Rosji. Że dzieli go taka przestrzeń do Polski, do której ciągle tęsknił, o której w nocy, we śnie coś opowiadał lub szeptał z dumą. Polska to moja ojczyzna. Wszyscy tak samo do niej tęskniliśmy. Tak samo. W klasie, mimo że nam nie wolno było o niej wspominać, to jednak wobec wszystkich miłość swą wyrażaliśmy ku niej nie tylko słowami, ale i czynem. Podczas nieobecności nauczycielki siadałyśmy w kąciku klasy na podłodze i półszeptem nuciłyśmy polskie piosenki, a z biegiem czasu, choć byłyśmy za to karane, śpiewałyśmy głośno, wszędzie, nawet gdy szłyśmy do szkoły. Nauczycielka nasza rozumiała naszą gorącą miłość ku Bogu i Polsce. To też ona jedyna pozwalała nam, gdy nikt nie widzi, modlić się i śpiewać w klasie. Ale pewnego razu spotkało mnie coś przykrego ze strony kierowniczki szkoły. Otóż jednego dnia pozostało nas w klasie tylko kilka. Rozmawiałyśmy sobie o minionych czasach, opowiadałyśmy książki i tym podobne. Później, na odejście, każda z osobna pomodliła się za zdrowie pozostałych Polaków pod okupacją niemiecką. Jedna z moich koleżanek powiedziała: pozostańmy tutaj w klasie jeszcze chwilę. Po co tam pójdziemy? Do tych baraków. Usłuchałyśmy jej. Każda z nas jęła się teraz czegoś. Pisania, czytania lub rysowania. Ja stałam pośrodku klasy bez zajęcia. Odwróciłam się od koleżanek z klasy i wzrok mój padł na portret Stalina. Westchnęłam ciężko i cicho się rozpłakałam. Później podeszłam do tablicy, wzięłam kredę do ręki i zaczęłam po niej mazać. W końcu narysowałam niekształtne granice Polski, zaznaczyłam Lwów i obok kilka punktów oznaczających pomniejsze miasta, a pod spodem napisałam: tam prędko wrócę do domu i do Boga. I tak pozostawiłam. Przez zapomnienie. Niestarte na tablicy. Na drugi dzień zostałam wezwana podczas przerwy do kierowniczki. Nie krzyczała na mnie, ale upominała mnie, bym więcej tego nie robiła. Ja nic jej nie odpowiedziałam. Łzy napływały do oczu z żalu, że tego robić nie wolno, że nie pozwalają kochać ojczyzny, że nie pozwalają wierzyć w Boga. Na ostatniej przerwie nasza nauczycielka Szura wzięła mnie do swego pokoju i spokojnie jęła mnie wypytywać, czy ja naprawdę tak kocham ojczyznę, czy ja mocno wierzę w Boga. Powiedziała mi, że u mnie to najwięcej zauważyła. To moje milczenie w kierunku jej było najlepszym dowodem, że ja chcę bardzo do niej, do Polski, wrócić. Słuchałam jej pytań spokojnie. W końcu rozpłakałam się w głos i powiedziałam, że nie wiem jak, nie umiem wypowiedzieć swojej miłości do ojczyzny. A czy wrócić chcę? To jak można mi zadać takie pytanie? Naturalnie, że tak. Ale ja i tak wrócę. Wierzę, że nas Chrystus do niej zawiedzie. Nauczycielka, nie wiem czego, rozpłakała się ze mną. Zrobiła mi krzyżyk na czole i wyszeptała: Wy wierniacie skora. Takie dni upływały mi szybko. W klasie działy się takie historie często. Do czasu cierpiałyśmy w milczeniu, ale kiedy dzieci rosyjskie zaczęły nam dokuczać, więc my żaliłyśmy się same do siebie. Wyrażałyśmy już teraz tęsknotę zewnętrznie. Po niedługim czasie Rosjanie, Zoja Dajniłowicz i wiele innych, pocieszali nas powrotem. Pod przysięgą mówili nam wiadomości radiowe i tym podobne. Boże, jaka ja jestem głodna. Tęsknota. 1940 rok. Czy słyszysz? Ktoś tak głośno płacze. Czy widzisz? Ktoś żegna się, już na wieki odchodzi. Słuchaj, jak jakaś matka płacze. O, ktoś woła. Idźmy do niej. Już czas, tułacze. Słuchaj, jak jakaś matka na samotnym grobie zawodzi. Polsko, zabieraj nas, bo my już jeść chcemy. Albo choć stłum nasze szlochanie, choć spójrz na mogiły twych dzieci, jakie smutne i nieme, a zobaczysz, jak żyją Polacy od ciebie wygnani. Idziesz, widzimy, jak wyciągasz z drutu swe ręce. Wołasz do nas: chodźcie, wygnańcy, już czas! Razem żyć będziemy w niewoli i męce. Razem zorza wolności oświeci nas. Dni zimowe coraz to bardziej bladły. Niebo pokryte poszarpanymi chmurami tak często teraz płakało, kroplami łez z deszczem. Gdzieniegdzie spod ziemi wynurzyła się już jakaś zielona roślinka. Ciepło i smutek z radością wytryskiwał z nieba. Słońce zaglądało teraz każdego dnia. No ale i deszcz był również częstym gościem. Ukradkiem, bo aż przez dach, zaglądał do naszych pokoi. Duże jego krople, pokrywając delikatne korony zielonych drzew, lśniły czarująco przy blaskach promieni sybirskiego słońca. Ale głód, ten okrutny głód. Jesteśmy ludzkimi szkieletami. Aż nareszcie drzwi wszystkich baraków rozwarły się szeroko, kiedy gromady dzieci, starców i kobiet z koszykami i wiadrami sunęły w głąb dzikich, tajemniczych puszcz na zbiór malin i borówek. Dla mnie to było jedyną przyjemnością, której zaznawałam podczas zbioru. Dlatego też w takie dni, a najczęściej w niedzielę, ponieważ wtedy towarzyszył nam tatuś, wybieraliśmy się na zbiór leśnych jagód. Najczęściej chodziliśmy razem. Nasza rodzina, państwa Chojnackich i państwa Kuciębów. To też od huku najmłodszych, Jadzi, Tolka i Julka, huczał cały las. Las był stary, ogromny. W niektórych miejscach potężny, niedostępny i groźny. Podłoże jego było podszyte bujną, soczystą roślinnością. W niektórych miejscach wężykowate rowy napełnione brudną wodą, po której swobodnie pływały kępami zbutwiałe liście, przecinały dzieląc na części czarne, dyszące wilgocią podłoże boru. Brzegi ich pokryte były paprocią, tatarakiem, koronkową paprocią, smukłym tatarakiem i różnego rodzaju kwiatami bagiennymi. W niektórych miejscach leżały uwalone ze starości lub przez silny wiatr potężne sosny, świerki i dęby. Czasami dały się słyszeć przeraźliwe, pełne trwogi ryki ukrytych gdzieś w gąszczu turów. Sroki swoim piskliwym głosem wrzeszczały mi nad uszami i zakłócały chwilową ciszę, którą bardzo pokochałam. Ja starałam się od grupy coś niecoś oddalać, abym mogła uważniej przyjrzeć się owej wzrokowi niedostępnej puszczy, bym mogła w niej w skupieniu pomyśleć. Krzaki malin uginały się pod obfitością dojrzałych i soczystych owoców. Wiaderko moje było już pełne. Delikatny szum gałęzi wzbudzał we mnie jeszcze większy podziw na owo tajemnicze piękno. W oddali, znów nie wiadomo gdzie, jęły przeraźliwie ryczeć tury i niedźwiedzie. Echo ich ryku gnało jak szalone i wciąż zbliżało się w moją stronę. Tuż, niedaleko, o krok przede mną mknęła cicho zwinna jaszczurka i znikła. Nawet nie zdążyłam uważniej się jej przyjrzeć. Tam, nieco dalej, w powietrzu, unoszą się masy różnobarwnych motylków. Tam przewala się z boku na bok żaba, a tam, ale blisko, zawzięcie i gorliwie pracują najmniejsze mrówki. I tak żyje bór. Ja już zapomniałam o tym, że jestem tak bardzo od swoich oddalona. Cieszyłam się i rozkoszowałam widokiem innego świata i inną pracą. Czym zbliżałam się myślami do Polski i jej dobrze mi znanych lasów, borów. Położyłam się swobodnie na mchu. Głowę oparłam o zwalone drzewo i patrzyłam wciąż w zamyśleniu w górę, na dach utkany z koron drzew. Jęk pełen skargi powalonego przez wiatr drzewa zbudził mnie z głębokiego zamyślenia. Usiadłam. Z uwagą rozejrzałam się dookoła i już niedaleko zobaczyłam stojącego z karabinem i psem bolszewika. Poznałam go. Był to jeden z dziesiętników naszego obozu. Stoi on zapatrzony w jedno miejsce. Nie wiem, dlaczego on tak bezmyślnie zapatrzył się w jedno miejsce. Kiedy mnie stojącą zauważył, wykrzywił swe usta nieznośnym dla mnie uśmiechem i o kilka kroków się przybliżył. Ja natomiast na jego uśmiech odpowiedziałam zaciśnięciem zębów i groźnym spojrzeniem. Odwróciłam się i wolno posunęłam się trochę naprzód. Dziesiętnik ów wykonał jakiś dziwny ruch, nieznany mi, rękoma i zawrócił jak zwierz w inną stronę. Stanęłam. Nasłuchuję. Cicho. Zostałam sama. Dziki wiatr czasami drwiąco śmieje się z naszej niewoli. Ktoś mnie woła. Nie, nie odezwę się, pomyślałam. Hu, hu, ha, ha. I gra znowu echo koleżanek. Milczę. Słyszę jakiś szept. O, ktoś idzie, gdyż tam trzeszczą gałęzie. Po kilku minutach stanęło z pełnym naczyniem przede mną czterech zbieraczy leśnego bogactwa, którymi była Irka i Danka oraz ich bracia. No co, idziemy już? Tak, odpowiedziałam z żalem. Ale nie był to ostatni raz. Z każdym dniem wchodziliśmy coraz głębiej, aż do samego serca sybirskiej tajgi. Kiedy miewały się ku końcowi maliny i borówki, to wtedy rodziły się grzyby, które miały szalone powodzenie wśród wszystkich, to jest Rosjan i Polaków. Dni lata stawały się coraz to chłodniejsze. Cmentarz Polski rósł w mgnieniu oka. Byłam nawet sama, i to po raz pierwszy w życiu, przy śmierci małej, około 5-letniej dziewczynki. W obozie panowała głucha i czarna noc. W pokoju, gdzie leżała jeszcze ciężko chora Władzia, świeciła się bladym płomieniem lampa. Jęk jej matki pchnął mnie do jej pokoju. Weszłam. Na białym łóżeczku leżała bladziutka, jak kościelne obrusy mała Władzia. Oczka miała otwarte. Matka i jej starsza siostrzyczka Stasia klęczały prawie nieprzytomne przy jej łóżeczku. Gromnica coraz częściej przygasała. Światło gromnicy skąpo padało na przyśmiertną Władzie. Władeczko, jęknęła matka. Cicho jak echo ostatnim tchnieniem odpowiedziała najdroższa istota matce. Gromnica zgasła. Słodki uśmiech przebłysnął po raz ostatni po twarzy dziecka. Szelest anielskich skrzydeł zakłócił spokój, biorąc Władzie. Matka była nieprzytomna. Władzia poszła z aniołem, a matkę pozostawiła tajdze syberyjskiej. I tak zdarzało się teraz każdego dnia. Z naszego pokoju była powołana pani Pytlarzowa. 5 dzieci w jednej sekundzie pozostało sierotami. Dni upływały, a z nimi zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Polacy teraz już ubiorem wcale nie różnili się od Rosjan. Chodzili w fufajkach i walonkach. W licznych rodzinach głód panuje straszliwy. Coraz częściej zabierano Polaków za najmniejsze przewinienia do więzień. Do Oparina, Kotłasa i tym podobnych. Pracę dawano coraz cięższą. Jest już sobota, tak prędko. Kiedy to się stało? Pamiętam, w dniu tym panował nieopisany ruch. W ogóle, przez cały ten tydzień, a u nas w obozie spokój. Mamusia przygotowywała jako taką wigilię. Podczas łamania się opłatkiem widziałam po raz pierwszy, jak płakał pan Pytlarz, trzymając na kolanach najmłodszą córkę, Zosię. Przycisnął do siebie i wyszeptał: a my mamusi nie mamy. Mamusia płakała. Tatuś, wiem, chyba cierpiał najwięcej, bo miał tylko zaciśnięte zęby i kryty lekki uśmiech. Opłatek ten biały, skromny, przysłany aż z Polski, zdawało mi się, że cały lśni. Jest on znakiem wiecznej i gorącej miłości ku Chrystusowi, który dzisiaj wieczorem patrzy na nas, na tych, którzy w Polsce cierpią od bandyckiej ręki Niemca, na tych, którzy jęczą w więzieniach, obozach koncentracyjnych i jenieckich, i wszyscy pamiętają o nim. I poprzez kraty, poprzez ciernie i druty ślą mu dzisiaj słodki chrześcijański uśmiech. Po wigilijnej kolacji wzruszona wyszłam na dwór. We wszystkich oknach świeciło się światło. Przechodzę drewnianym chodnikiem obok baraków i co słyszę? Tylko ciężkie westchnienia, płacze i szlochy. Ale i jeszcze coś. Cicho śpiewane polskie kolędy. Stałam pod tym oknem długo, wsłuchana w tony polskiej, tak kochanej kolędy. Niedziela upłynęła mi smutno. Są pierwsze w mym życiu tak przeżywane święta. W szkole mieliśmy choinkę, która mnie wcale nie cieszyła. Wciąż myślałam, może ta mała betlejemska gwiazdka, która świeciła i prowadziła trzech króli do żłobu Chrystusa, niedługo zaprowadzi nas do progu wolnej ojczyzny, do jej ognisk domowych. Święta minęły i znów upływały gorzkie dni. Minął dzień trzech króli, a nasi ojcowie i matki po pas w śniegu pracowali, tak jak pracują niewolnicy. I tak to mijał nasz czas.